ważna jest rola Słowa Bożego, rola Pisma Świętego. Obecność Boga w życiu człowieka jest niezwykle ważna. I czasami jak widzimy innych ludzi, którzy Pana Boga nie znają, oni chcą coś zrobić w swoim życiu, ale nie umieją, a nie wiedzą, że to wszystko Bóg sprawia. Ich dylematem jest to, że nie widzą Pana Boga. Ale nie wszystko to, co widzimy, jest realne. Są rzeczy, których nie widzimy, a są one realne. To są duchowe prawa, w których my się poruszamy. I musimy nauczyć się rozumieć duchowe prawa, żeby doświadczyć tych duchowych błogosławieństw. Ponieważ Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, ci, którzy Mu służą, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Co to jest błogosławieństwo? Na wiele sposobów każdy mógłby sobie powiedzieć i przytoczyć jakby swoją własną definicję, ale ja tak najkrócej jak możliwe chyba sprecyzowałem to pojęcie, że jest to szczęście, radość życia, pokój, jest to poznanie Boga, obfitość, dostatek, uzdrowienie, wywyższenie. Również gdy my służymy Bogu, Bóg w jakiś sposób sprawia, że On nas wywyższa, że stajemy się użyteczni do celów szlachetnych, szczególnych i ważnych. Źródłem tego błogosławieństwa jest Pan Bóg. On ma dobre myśli względem nas. Czasami ludzie mówią, nie czuję tego błogosławieństwa, ale błogosławieństwa się nie czuje. W Słowo się wierzy i widzi i rozumie, jakie są Boże zamiary, jakie są Boże cele dla człowieka. I gdy człowiek zaczyna współdziałać z Panem Bogiem, zaczynasz oglądać, że pewne realia duchowe zaczynają funkcjonować w naszym życiu. Jest napisane w Biblii o przemianie naszego umysłu. I jeżeli nasz umysł nie zostanie przemieniony zgodnie z tym, co zostało napisane, to czasami ludzie mają dobre intencje, dobre nastawienie, ale na tym się kończy. Tymczasem, żeby doświadczyć pewnych błogosławieństw, trzeba o nich wiedzieć, trzeba je rozumieć, a potem umieć wprowadzić je w życie. Także błogosławieństwa w Biblii są uwarunkowane. My wiemy ze Słowa Bożego, że wszelkie błogosławieństwa my przyjmujemy przez wiarę. Przez wiarę. A więc to jest jedno z wielu prawideł. Jeżeli nie wierzysz, to nie otrzymasz. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Ale jeżeli ktoś nie uwierzy, to znaczy, my to słowo uwierzy, to jest bardzo, bardzo skrócone słowo. My mówimy, że i wielu ludzi w Polsce mówi, że ja wierzę w Pana Boga. Ale sama świadomość tego, że jest Pan Bóg, to nie wystarczy. Ponieważ wierzyć, to znaczy wiedzieć, rozumieć i wykonywać słowo. To jest, na tym polega chrześcijaństwo, że człowiek Ewangelię słyszał, że on ją rozumie, a potem je wprowadza i to są ludzie wierzący. W chrześcijaństwie i w Kościele i wśród uczniów Jezusa nie ma teoretyków. Wszyscy muszą być praktykami. Nie ma wierzących, nie praktykujących. Albo jesteś wierzący, albo jesteś niewierzący. Bo tak w ogóle to diabeł wierzy w Boga i drży. On zna Pismo Święte, diabeł, i nic jemu to nie daje. On może tylko manipulować jeszcze ludźmi wierzącymi, ponieważ czasami może się posłużyć jakimś fragmentem z Biblii i powiedzieć, że a zobacz, a jest napisane. Ale dlatego właśnie ludzie wierzący muszą znać Słowo Boże, nawet powiem więcej, powinni uczyć się tego Słowa na pamięć, ażeby je wiedzieć w każdym czasie. Bo gdy przychodzi diabeł i czasami próbuje z nami pertraktować, to przypominasz sobie to Słowo i powiesz, ale jest napisane. Jest napisane, nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tamtego, że to jest obrzydliwością, że Bóg ma upodobanie w prawdzie, że nie będziesz kłamał, ale będziesz mówił prawdę. Będziesz kochał bliźniego swego, a nie będziesz go nienawidził. A więc są pewne prawa, duchowe prawa, o których musimy wiedzieć, ażeby być blisko Boga, aby znać Boga, aby te błogosławieństwa były naszym udziałem, musimy je znać i rozumieć. A więc błogosławieństwa nasze, które Bóg dał nam w Chrystusie Jezusie, są uwarunkowane. Na przykład w Psalmie 112 jest napisane w pierwsze wersety: błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. A więc błogosławiony jest ten człowiek, który boi się Pana To nie znaczy, że on traktuje Pana Boga jako strasznego tyrana i po prostu wszystko musi robić ze strachu, z drżeniem i z taką obawą, żeby Bóg go przypadkiem któregoś dnia nie zabił. Ale bojaźń Pana to jest taki szacunek, to jest taka cześć, chwała, poddanie, taka zależność od Pana Boga, ażeby go rozumieć i wykonywać to, co on powiedział. A więc błogosławiony będzie właśnie taki człowiek, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. A więc ma szacunek i cześć dla Pana Boga, a również rozumie Słowo Boże, aby postępować w swoim życiu, jak Bóg przykazał. I taki człowiek, taki mąż, taki dom, taka rodzina będzie błogosławiona. Jest pewien warunek? Tak? Jest pewien warunek i pewna obietnica. Inny przykład, w przykazaniach czytamy, na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej, 5:16. W warszawskim przekładzie Biblii jest to strona 201, a rozdział 5 i 16 werset. Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. Tak, jest napisane. Czci ojca swego i matkę twoją, bo tak rozkazał Pan. A nie zawsze tak w rodzinach jest. Dzieci mają swoją filozofię życia, rodzice mają swoją filozofię życia i czasami dochodzi do takich sporów, do takich konfliktów, że nie ma tam ani pokoju, ani radości, ani miłości, ani zrozumienia. I to nie jest przestrzeganie Słowa Bożego, nie jest stosowanie się do Słowa. Jest napisane dalej, aby długo trwały twoje dni, to znaczy nasze życie tutaj na ziemi też w jakiś sposób jest od tego uzależnione. Jeżeli mamy szacunek i taką wdzięczność dla rodziców, ma to związek z długością naszych dni. Ja tego nie wymyśliłem, ja tutaj czytam w tej księdze i widzę, że tak jest naprawdę. Że szacunek dla rodziców ma pewien wpływ na długość ludzkiego życia. Co czytamy dalej? I aby ci się dobrze powodziło w ziemi, którą Pan Bóg twój tobie daje. A więc pewna pomyślność i błogosławieństwo, różnego rodzaju dobre rzeczy, których my potrzebujemy, o które się modlimy, pracujemy, zarabiamy pieniądze, aby mieć lepszy dom, aby mieć lepsze mieszkanie, samochód, być może lepiej funkcjonować. My modlimy się o to, tak? Ale są też pewnego rodzaju prawa duchowe, które wpływają, wywierają wpływ na nasze życie, aby nam się w życiu dobrze działo. Gdy czytamy jeszcze Księgę Salomona i różne inne księgi, widzimy nawet na tym, że dobre relacje międzyludzkie wpływają na to, na stan naszego zdrowia. Przychylność, której my oczekujemy, też ma wpływ na to, jakie są nasze relacje, czy nasze serce jest wolne, czy ono jest szczęśliwe, czy ono jest takie otwarte i życzliwe względem ludzi, czy ono jest zamknięte i złe. A więc ma to wpływ. Jak my funkcjonujemy, jak myślimy, jak praktykujemy naszą wiarę, słowo, które Bóg nam objawił. To są tylko tak niektóre wybrane. Jest taka ilustracja w pierwszej księdze Mojżeszowej, na pewno ją słyszeliście, historię o Jakubie i Ezawie. Ezaw to był ten pierworodny. Jakub był drugim synem. Co prawda oni byli bliźniakami, urodzili się w tym samym dniu, może nawet w tej samej godzinie. No ale według kolejności nie urodzili się dwóch jednocześnie, ale najpierw urodził się Ezaw, potem urodził się Jakub. A według prawa żydowskiego w tamtym czasie pewne błogosławieństwa były udziałem i skierowane były dla tego pierworodnego. A więc to jest znowu duchowe prawo. Duchowe błogosławieństwo dla człowieka wierzącego, że pierworodny miał być dziedzicem, on miał być zastępcą ojca, który go zrodził, ojca, który posiadał wszystkie majątności, dorobek, majątek i tak dalej. I myślę sobie, że Jakub nad tym często rozmyślał, dlaczego tak jest? Dlaczego mój brat, ponieważ pierwszy się urodził, teraz on będzie wszystkim zarządzał, on będzie wszystko posiadał, ja muszę być jemu podległy. Dlaczego tak ma być? Być może w sercu swoim nie zgadzał się z tym. Ale wiecie, wydarzyła się pewna historia w życiu tej rodziny, w życiu tego człowieka, że On pomimo tego, że był pierworodnym, ale on jakby nie doceniał tego. W ogóle nie szanował, nie rozumiał tego, że był pierworodnym synem i że pewne błogosławieństwa, które Bóg obiecał, będą dla niego i będą jego udziałem, a on jakby nie, w ogóle na to nie zwracał uwagi. Co mi tam? I pewnego dnia była taka historia. On poszedł sobie na polowanie, może też był w pracy, w polu, robił coś, przyszedł do domu i był zmęczony. Zobaczył, jak Jakub zrobił smaczną potrawę i już zabiera się do jedzenia. Nakrył sobie pewnie do stołu, myśli sobie, no dzisiaj mam wspaniałą ucztę. A przyszedł Ezaw z pola, zmęczony, spracowany i patrzy, mówi, no zjadłbym trochę, ale on mi nie da. Nie da mi jeść. A więc spróbowali zahandlować. I wtedy gdy Ezaw chciał tej soczewicy od Jakuba, on powiedział mu, sprzedaj mi najpierw pierworództwo swoje. Jeżeli on w to nie wierzył w ogóle, że to ma jakieś znaczenie, a więc odezwał się po prostu, mówi, a po coś mi to pierworództwo? Po prostu, po coś mi to pierworództwo? Co to ma w ogóle za znaczenie? I w jakiejś mierze, gdy on na tym rozmyślał, myślę sobie, że nie rozumiał naprawdę tego duchowego znaczenia, tego duchowego dziedzictwa i jakie to ma skutki i błogosławieństwa. Być może był jeszcze młody, nie rozumiał tego, ale czytamy w Biblii, że gdy minął jakiś czas, on po jakimś czasie zrozumiał to i chciał odmiany sytuacji, ale było już za późno, ponieważ już coś się stało, już coś się wydarzyło. Bo tak naprawdę, żeby to wyjaśnić bardziej rzeczowo, no to pierworództwo, jakby on nie miał na to, no Jakub nie miał na to wpływu. To jest tak, jakby od kogoś odkupić wspomnienia z podróży. Ja nie wiem, czy ja dobrze teraz jakby zobrazuję, ale to pierworództwo jakby nie miało jakby wielkiego jakiegoś takiego znaczenia, jeżeli człowiek nie wierzy. Dlatego Jakub aż przeceniał i podkreślał i zabiegał o to i Bogu się to podobało. Bogu się to podobało, że Jakub zabiegał o to, czego nie doceniał Ezaw. Także jest napisane, że Ezawem wzgardziłem, a Jakuba umiłowałem. I Bogu się podobają takie postawy człowieka. I w naszych czasach ta sama zasada, ta sama prawda, ona jest wciąż aktualna. Jeżeli my doceniamy i szanujemy pewne wartości, pewne obdarowania, uzdolnienia i błogosławieństwa, Bóg nam je daje i pomnaża. I czytamy w następnych rozdziałach Biblii, że Pan Bóg błogosławił Jakuba. Ponieważ Jakub zabiegał o to, on modlił się, on szukał Bożego oblicza, on nawet któregoś razu z aniołem wojował całą noc, ażeby ten mu pobłogosławił. Tak był zdeterminowany. Innym razem było tak, że nawet w jakiś taki wątpliwy sposób wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca. Tak bardzo mu na błogosławieństwie Bożym zależało. I widzimy, że Jakub był błogosławiony. Gdyby u Labana, u swojego teścia, to u Labana nie było błogosławieństwa, a u Jakuba było. Pomimo tego, że warunki jego pracy i zatrudnienia tam się ciągle zmieniały, on to ciągle tam poprawiał te umowy między nimi, ale ciągle błogosławieństwo było z Jakubem, ponieważ on wierzył, ponieważ on oczekiwał, ponieważ wierzył, że Bóg jest z nim. I podobnie jest w naszym życiu, kiedy my wierzymy, oczekujemy, spodziewamy się, to te błogosławieństwa do naszego życia przychodzą. Czasami ludzie myślą, że wystarczy nic nie robić, a po prostu Bóg będzie i tak nas błogosławił. Ale tak się nie dzieje. Ponieważ przez wiarę my wszystkie błogosławieństwa niebios od Boga przyjmujemy przez wiarę. Wszystkie. I jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają z całego serca. Dlatego to są duchowe prawa, które są wciąż aktualne w naszych czasach, abyśmy wiedzieli i rozumieli, w jaki sposób, w duchowy sposób zaczerpnąć te duchowe dobra. Inną ilustracją Teraz przyjrzyjmy się, przejdźmy do Nowego Testamentu i to będzie fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdziału. Nie powiemy sobie dzisiaj wszystkiego na temat błogosławieństwa, ale jeżeli ktoś by chciał i był taki zapalony, żeby teraz czytać Biblię pod tym kątem, żeby wiedzieć jak najwięcej, żeby otrzymać, żeby przyjąć i doświadczyć błogosławieństwa, polecam czytanie Biblii. Można też użyć do tego konkordancji i kiedy tam otworzysz stronę, gdzie jest hasło błogosławieństwo, to tam mogą być jeszcze inne pochodne temu słowa i tam jest mnóstwo słów takich wiążących, ważnych synonimów błogosławieństwa i możemy widzieć i rozumieć od czego, w jakich okolicznościach, gdzie, kto, jak, z jakiego powodu był błogosławiony. Ponieważ łaska i pokój pomnoży się wam przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ważne jest poznanie, zrozumienie Słowa Bożego. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, czytamy o tym, że Pan Jezus błogosławił dzieci. A ponieważ dzisiaj dzieci jest tutaj dużo, przepraszam, może młodzieży, nie wiem ile macie lat, ale jeżeli masz już 7 lat, to jesteś młodzież. W 10 rozdziale w Ewangelii Marka czytamy tam od 13 wersetu do 16. Takie słowa. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 13 do 16 wersetu. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. Mamy tutaj pewnego rodzaju historię, która już jest nam nieco bliższa niż tamta starotestamentowa, ponieważ ona tutaj jest usytuowana w obecności Jezusa, w okolicznościach, gdzie przebywał Jezus ze swoimi uczniami. I wiecie, że gdy ludzie dowiedzieli się, że Jezus przechodzi, że Jezus przychodzi do jakiegoś miasta, ludzie cisnęli się do Niego, chcieli z Nim rozmawiać, chcieli z Nim przebywać, słuchać Ewangelii i być może nie był to właściwy czas i moment. Być może uczniowie wywnioskowali, że no najlepiej by teraz Jezus sobie odpoczął wreszcie. Ale uczniowie wzbraniali, nie chcieli, ale gdy Jezus to zauważył, że są osoby, że są ludzie, którzy chcą przyjść, którzy chcą zbliżyć się, a w tym momencie czytamy, że przynosili do Niego dzieci. A więc przychodziły tam matki, może przychodzili ojcowie, może przychodziły rodziny, aby Pan Bóg, aby Jezus, aby modlił się o nie, aby mogły się dotknąć Jezusa, ponieważ w tamtych czasach wierzono i pamiętano o tym, że wielu ludzi, którzy się dotknęli szaty Jezusa, zostawało uzdrowionych. A więc wierzono w Jezusa, że to jest ktoś niezwykły, że to jest wielki prorok, wielki nauczyciel, że samo dotknięcie Jego ciała, Jego szaty będzie szczególnym błogosławieństwem. A więc Jezus nie pominął tego tak obojętnie, że gdzieś tam na uboczu ludzie się sprzeczają i nie pozwalają przyjść do Jezusa, ale Pan Bóg jest zainteresowany życiem pojedynczym każdej osoby. Czy to jest małe dziecko, czy to jest człowiek dorosły, czy to jest starzec. Bóg jest zainteresowany życiem i duszą każdego człowieka. A więc każdy może do Niego przyjść. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie mieszkasz, każdy może przyjść do Jezusa. Jest powiedziane, że do takich należy Królestwo Niebieskie. Jest coś szczególnego w osobowości dziecka, w jego charakterze, w jego naturze. Że dzieci jeszcze nie są zepsute, że nie są zdegenerowane, że pewne rzeczy tak po prostu łatwowiernie przyjmują, tak prosto, tak łatwo. A czasami ludzie wierzący, starzy wierzący, potrafią tak to skomplikować i tak sobie to wyjaśnić, dlaczego nie można, dlaczego to jest trudne, dlaczego jest nieosiągalne, dlaczego nie mam tego czasu na modlitwę i na różne inne rzeczy. I Jezus tego nie lubi, kiedy my tak to traktujemy. I ten 15 werset mówi: zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Obserwujmy nasze dzieci, obserwujmy inne dzieci, jak one myślą, jak one się zachowują, że one są takie szczere, uczciwe, niewinne, takie dobre, sympatyczne. Mamy ochotę przytulać nasze dzieci, ponieważ jest coś w małym dziecku. Świeża osobowość, taka ta nieskażona, niezdegenerowana, niezepsuta natura może. Trudno jest to określić, ale jest coś szczególnego w osobie dziecka. I mówi, że my musimy uczyć się w pewnej dziedzinie, uczyć się od dzieci takiej niewinności, spolegliwości. Widziałem któregoś razu, jak na podwórku tatuś swoją córkę bawił się z nią i on po prostu robił jej jaskółeczkę. Wiecie, jak to się jaskółeczkę robi? Dziecko po prostu rozkłada ręce, podnosi nogi, tatuś je bierze na swoje ręce i tak po prostu z nim po prostu sobie biega. Dziecko udaje wtedy jaskółeczkę. I to dziecko wierzy, że ten ojciec nie wypuści jej, że ona zaraz nie spadnie tutaj, wiecie, głową w trawę, ale ono wierzy, po prostu trzyma ręce i po prostu udaje jaskółkę. Oryginalny lot, wiecie. I to dziecko jest takie spolegliwe. Takie pełne zaufania, że ten tatuś je kocha, że on je tak bardzo kocha, że ono jest pewne, że nic jemu się nie stanie. Ono jest tak zaangażowane w tą rolę bicia tą jaskółeczką, że w ogóle tego do głowy nie bierze. A więc ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. My musimy się uczyć takiej spolegliwości i zaufania do Pana Boga. Prostej wiary, w prostych sprawach, nie komplikować, ale rozmawiać z Panem Bogiem, z Ojcem naszym, ponieważ czasami to nasze niedowiarstwo, tak skomplikowany problem, potrafimy sobie go wytłumaczyć, dlaczego Bóg nie może teraz na to odpowiedzieć. Dlatego w pewnych rzeczach musimy uczyć się pewnych prawd o dzieciach. Jezus brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. I powiem wam taką prawdę, że w naszym domu, w naszej rodzinie od zawsze mamy taki zwyczaj. Gdy choruje dziecko, po prostu jako rodzina przychodzimy, wkładamy ręce na czy to jest na syna, czy to na córkę, czy to mamusia choruje, to wtedy modlimy się o mamusię. Po prostu patrzymy, co robił Jezus w takich sytuacjach. A więc składamy na nią ręce, modlimy się, prosimy, błogosławimy, dziękujemy Panu Bogu, że On może to uczynić. I to nie nasza sprawa, czy on to uczyni teraz, czy później, czy może za kilka dni, ale modlimy się, działamy, wkładając na nie ręce. A kiedy dziecko potrzebuje wsparcia w szkole, ponieważ ma trudne zajęcia, albo ma jakiś konflikt, albo jakieś trudne sytuacje w szkole, to również zgromadzają się rodzice, zgromadza się reszta rodzeństwa. Jeżeli jest dziadek czy babcia, to wszyscy razem zgromadzamy się, słuchajcie, jest taka potrzeba, będziemy się o to modlić i błogosławić tą czy tą osobę. Bogu się to podoba. My musimy praktykować naszą wiarę i być tacy spolegliwi, ponieważ Panu Bogu podoba się wiara. Wiara i to błogosławieństwo przyjdzie do życia człowieka, lecz człowiek musi praktykować, chcieć, doświadczać, stosować, poddawać się Panu Bogu, a On wszystko dobrze uczyni. A żeby nie mówić zbyt długo, chciałbym teraz przypomnieć to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy sobie. Zrobimy takie małe podsumowanie. Pamiętaj, że błogosławieństwa są uwarunkowane. Są uwarunkowane. One nie zależą od Pana Boga. One zależą od Ciebie. To Ty stwarzasz przeszkody i bariery dla Pana Boga. Nie słuchasz się, nie chcesz zastosować się do pewnych przykazań. Błogosławieństwo przychodzi do człowieka przez poznanie Słowa Bożego i stosowanie Go. Nie bądź lekkomyślny jak Ezaw, który utracił swoje błogosławieństwo. Nie mów, że to dla mnie nie jest ważne. Ja wszystko wiem, wszystko rozumiem, na wszystkim się znam. Ja jestem stary wierzący. Jezus powiedział, mówi, musicie stać się jak dzieci. A więc nawet dorośli ludzie i nawet wierzący dorośli ludzie muszą patrzeć na dzieci, czego ja mogę się od niego nauczyć. Tak naprawdę, czego mogę się od tego dziecka nauczyć. A jednak można się czegoś nauczyć. Możesz przyjść do Boga jak dziecko, w prostocie serca, w zaufaniu. Jak możemy to słowo zastosować? Czy to, co masz dzisiaj, czy to ci wystarcza? Bo może być taka tendencja w sercu człowieka, że to, co mam, to już jest wszystko, to już jest maksimum. Po prostu teraz tylko chodzi o to, żeby wytrwać jakoś, do tego nieba się dostać i tam po prostu, żeby już nie być zatraconym. Czy to, co masz dzisiaj, czy to ci wystarcza? Czy masz jeszcze głód i pragnienie Boga, aby ciągle chcieć więcej i ciągle poznać bardziej i więcej i lepiej? Bóg ciągle zachęca i chce obdarowywać nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Bóg chce nas obdarowywać. Nie popadaj w samozadowolenie, bo może to wynikać z fałszywej pokory. Ja za wiele nie chcę, ja za wiele nie będę potrzebował, ponieważ to może Bogu się nie spodobać, ale prawdziwa pokora polega na tym, że my poważnie traktujemy Słowo Boże. Bądź użyteczny i pomnażaj to, co Bóg nam daje. To, co masz, Bóg oczekuje, że będziemy pomnażać, że będziemy to rozwijać, nasze talenty, zdolności. Jeżeli masz służbę w kościele, w zborze, cokolwiek robisz, to nie myśl sobie, że o, taka służba to w ogóle się nie liczy. Nie pogardzaj tym, bo każda wielka służba na początku była mała. Każdy wielki misjonarz, ewangelista czy pastor być może zaczynał od sprzątania toalety czy pomagania w sprzątaniu i tak dalej, ponieważ każda wielka służba zaczyna się od małych rzeczy. Jeżeli będziesz tym wierny i wdzięczny Bogu, będziesz to robił ze szczerości serca, Bóg będzie to widział i cię nagrodzi i cię wywyższy, ponieważ będziesz taki jak Jakub, który pragnie błogosławieństwa. Nie taki jak Ezaw, ale taki jak Jakub, który ciągle chciał więcej i więcej. On był otwarty i oczekiwał, że Bóg może mu jeszcze dać to i Bóg może mu pomóc w tym, że Bóg może go jeszcze w różnych innych dziedzinach obdarować. Bądźmy otwarci, pragnący. W Ewangelii Jana jest takie słowo, które jest powiedziane, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I to jest słowo ponadczasowe, ponadwiekowe. Jeżeli mamy pragnienie, Bóg zaspokaja pragnienie i odpowiada na modlitwy i wywyższa tych, którzy Go szukają. Amen.